Chwała Bogu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa. Tak trochę jestem podniecony, bo jechałem z Cieszyna do Bielska godzinę i 15 minut i muszę powiedzieć, że od Jaworza jechałem na pierwszym biegu aż tu do tego wzgórza, takie kolejki. Ja chciałbym dzielić się Słowem Bożym, które, jak już brat tutaj powiedział, jest wszystkim znane, nic nowego nie chciałbym powiedzieć. Chciałbym tylko przypomnieć to, czego Pan Jezus nauczał. I chciałbym na moment, na chwilę zwrócić się do kazania na górze, od którego zaczął Pan Jezus swoją oficjalną działalność. My znamy te 3 rozdziały, 5, 6 i 7 rozdział Ewangelii Mateusza. Bibliści określają te 3 rozdziały jako klejnot Ewangelii Mateusza, dlatego że Pan Jezus, kiedy usiadł, żeby uczyć, to On zaczął od błogosławieństw, a zakończył to, co czytamy, to stwierdzenie w 7 rozdziale. Lud zdumiewał się nad tą nauką, nad nauką Pana Jezusa, bo usłyszał coś zupełnie nowego. I my czytamy, że oni odróżnili, że uczył jako moc mający, a nie jako ci, którzy byli nauczeni w piśmie. Każdy chłopiec żydowski w Izraelu musiał od 6 roku życia chodzić na nauczanie i nauczali się Tory, wszystkich tych praw, które były aktualne w danym okresie. I w każdej miejscowości była synagoga, gdzie młodzi chłopcy musieli uczyć się słowa, a nauczyciele w Izraelu byli bardzo wysoko oceniani i oni sobie nieraz rościli takie prawa, żeby ich stawiano ponad rodziców, a więc ponad to przykazanie czci ojca swego i matkę swoją. Oni tak wysoko się cenili. I chciałbym powiedzieć, że ci wszyscy, którzy słuchali tej nauki Pana Jezusa, tego kazania na górze, oni przedtem słyszeli nauczania swoich nauczycieli. Ale oni zauważyli różnicę. Pan Jezus uczył czegoś nowego. Pan Jezus przekazywał nowe prawa. I to było dla nich zaskakujące, bo oni się tego nie spodziewali. I chciałbym powiedzieć, że to, co mnie najbardziej tak zajęło, o czym chciałbym się dzisiaj wieczorem podzielić, to są te słowa, które są zapisane w 7 rozdziale tego kazania na górze. I w tym 7 rozdziale jest napisane takie słowo dwukrotnie, 16 wiersz, z owoców ich poznacie je. A w 20 wierszu tak samo jest powiedziane, a tak z owoców ich poznacie je. I Pan Jezus to mówi jako podsumowanie, strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, ale wewnątrz są wilkami drapieżnymi. Z owoców ich poznacie je. My żyjemy w czasach, kiedy w naszym społeczeństwie trudno kogoś namówić czy pobudzić, żeby czytał Biblię. I my mamy teraz Biblię pod dostatkiem. Wiemy, że można je rozdawać. Gedeonici się bardzo tym zajmują i mnóstwo Biblii rozdzielają. Ale najczęściej kończy się na tym, że tą Biblię otrzymają, to wzbogaci półkę, gdzieś postawią to między książki, ale nie czytają tych książek, nie czytają Biblii. A jeśli nawet przeczytają ten Nowy Testament, to raz i to im wystarcza, odkładają na bok. I chciałbym powiedzieć, że dla nas wierzących to jest postawione takie zadanie, żebyśmy my byli tą księgą otwartą, którą każdy czyta, którą każdy musi czytać przez to, że z nami ma kontakt, czy to w pracy, czy w szkole, czy w obejściu domowym. My mamy się odróżniać, my mamy przynosić owoce, o których tak bardzo wyraźnie pisze apostoł Paweł w liście do Galacjan. I chciałbym powiedzieć, że świadectwo naszego życia jest najbardziej przekonywujące dla tych, którzy nas oglądają, czy tych, którzy nas obserwują. I tutaj chciałbym powiedzieć, że wszyscy ci, którzy nas obserwują i coś o nas wiedzą, to wiedzą, jakimi mamy być. Oni mówią, ci święci mają być tacy i tacy. Oni nas obserwują i obserwują nasze dzieci, nasze rodziny, jak my żyjemy. I dlatego jest tak bardzo potrzebne, żebyśmy my to słowo, które tutaj jest napisane, żebyśmy w pełni respektowali i żebyśmy byli tymi, którzy przynoszą owoce. I chciałbym powiedzieć, że na dzisiaj jest trudno w tym świecie być taką odrębnością, inaczej żyć, inaczej się zachowywać niż wszyscy, którzy nas otaczają. To nie jest wcale łatwo i trzeba powiedzieć, że nieraz za nasze postępowanie prawidłowe, zgodne ze Słowem Bożym, my musimy zapłacić pewną cenę. I na nas nieraz wskazują palcem, o ci, oni nie mają żadnej radości, oni nie mają niczego z życia, z czego my mamy radość. Ale chciałbym powiedzieć, my mamy i musimy mieć inną radość i ta radość ma emanować z naszego oblicza, z naszego zachowania. I tutaj chciałbym powiedzieć, że aby tak żyć, aby to my musimy nieraz zapłacić pewną cenę. Ta cena jest bardzo różna. Może ktoś z nas sobie zakpi, że ja jestem zacofany, ale może to kosztować więcej. My żyjemy w kraju, gdzie mamy wolność. Najwyżej ktoś tam może jakąś uszczypliwą uwagę powie, ktoś się z nas będzie naśmiewał, ale na tym się kończy. Ale gdy tak czytam te statystyki chrześcijańskich publikacji, to na przykład taka straszna rzecz, w minionym roku prawie 170 tysięcy ludzi zginęło za wiarę, 170 tysięcy, a prawie 250 milionów ludzi jest zagrożonych z powodu wyznawanej wiary. To są statystyki, które podaje Światowy Alians Ewangeliczny. W ubiegłym roku już było 170, w poprzednich latach było 162, 163 tysiące. A więc widzimy, że ludzie płacą ceny. I Słowo Boże mówi nam, apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan, ja to tylko przeczytam króciutko, że my musimy zapłacić pewną cenę. W liście do Efezjan w 5 rozdziale jest napisane tak, 16 wiersz, może 15 przed tym przeczytam. Patrzajcie tedy, jakbyście ostrożnie chodzili, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy, czas odkupując, bo dni złe są. W nowym tłumaczeniu, w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej jest napisany czas wykorzystując, ale w oryginale jest rzeczywiście napisane czas odkupując, bo czas wykorzystując to znaczy, że ja już coś mam, a ja coś, gdy muszę kupić, to muszę zapłacić jakąś cenę. I nieraz bardzo, to się tak czyta, przechodzi się nad tym bardzo łatwo do porządku dziennego, ale tutaj mogę jedno powiedzieć, że ta cena jest różna, ale nieraz jest bardzo wysoka. Kiedyś na takiej konferencji dla kaznodziei byłem w Niemczech i mówiliśmy, był właśnie ten temat, że czas odkupując, bo dni złe są. Ja sobie przypomniałem parę lat wcześniej, było takie, był ten miesięcznik Wortmund Geist, Słowo i Duch, poświęcony właśnie temu tematowi. A na okładce było takie zdjęcie, które miało wprowadzać w temat. I na tym zdjęciu, na tym obrazku siedział tak elegancko ubrany, modnie, młody człowiek. Siedział na bujaku, więc no oczywiście ten bujak się na rysunku nie ruszał, ale można było wnioskować, że sobie się tam kołysze na tym bujaku. Na kolanach miał rozłożoną książkę, do której zaglądał. W prawej ręce trzymał filiżankę z kawą, a lewą ręką palcem jeszcze kota skrobał za uchem i taki napis: czas odkupując, bo dni złe są. I jak ja powiedziałem braciom, bo to była taka konferencja, jak można coś takiego prezentować, to mówili, no nie zwróciliśmy nawet na to uwagi. Chciałbym powiedzieć, że to są poważne słowa, które do nas mówią i które nas ostrzegają i chciałbym powiedzieć, przygotowują. My nie wiemy, co nas czeka, ale wiemy jedno, że Słowo Boże nas ostrzega i Słowo Boże nas pobudza do tego, żebyśmy my trwali w nauczaniu, w poznawaniu Słowa, żebyśmy się tego trzymali. Pan Jezus, tak jak powiedziałem, zaczął od nauczania. I my wiemy, że ci, którzy usiedli tam na tej górze błogosławieństw, słuchali Pana Jezusa i odróżnili tą naukę, że ona jest głoszona z mocą. Gdy my czytamy początek Dziejów Apostolskich w 2 rozdziale, w 42 wierszu jest powiedziane, że tych, którzy się nawrócili, tych, którzy dożyli zbawienia w dzień 50, oni trwali w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba, w modlitwie i w społeczności. I tam jest napisane, że oni trwali w nauce apostolskiej na pierwszym miejscu. Chciałbym powiedzieć, że w Słowie Bożym żadna kolejność nie jest przypadkowa. I jeśli oni trwali w nauce apostolskiej, to dlatego, że oni nie mieli, tak jak my teraz mamy już Nowy Testament, nauczanie Pana Jezusa, mamy napisane i my sobie to możemy czytać, przypominać i na ten temat i rozważać o tym. I tu mogę tyle powiedzieć, że uczniowie po napełnieniu mocą Ducha Świętego w dzień 50, oni z mocą nauczali. I ta społeczność trwała przy słowie tak, że oni nawet mieli zabezpieczone ten byt, że nie musieli się troszczyć o jedzenie. Oni tylko się uczyli, a Pan dodawał do nich. I chciałbym powiedzieć, że Pan od nas czegoś oczekuje. I gdybyśmy my popatrzyli na historię tego pierwszego zboru, to zauważamy, że był taki czas, taki szczególny czas łaski dla nich, że oni się mogli uczyć, oni mogli czerpać, oni mieli pokój i wszyscy ich bardzo mocno, bardzo wysoko oceniali. I my z 5 rozdziału Dziejów Apostolskich wiemy, że tam była taka Boża obecność, że jak Ananiasz i Safira chcieli nic, tylko okłamali Ducha Świętego, bo chcieli inaczej wyglądać niż w rzeczywistości byli, to ich spotkała śmierć. I my nie czytamy, żeby w tym pierwszym zborze założono żałobę, bo Ananiasz i Safira już nie żyją. Oni trwali nadal w Słowie. Tam jest tak napisane, co jest bardzo ciekawe, że przyszedł strach na wszystkich. Tam się nie mógł nikt dołączyć do tej społeczności, który by nie dożył zbawienia. To było ryzykowne, znaleźć się tam w takim stanie nieczystego serca. I chciałbym powiedzieć, że gdybyśmy my tymi kategoriami myśleli, bo dzisiaj jest inaczej, jak ktoś podniesie rękę, no to chwała Panu. I z taką osobą trzeba delikatnie, żeby nie poszedł gdzie indziej. Ale tam było inaczej. I mimo tego jest napisane, że Pan przydawał na co dzień do zboru. I im było tak dobrze, że my wiemy, że potem już musieli mieć osobno nauczycieli, to byli apostołowie, a byli diakoni, którzy obsługiwali stoły. I kiedy było pierwsze prześladowanie, kiedy Szczepan został ukamionowany, to my wiemy, że oni się wszyscy rozproszyli. Ale co jest takie bardzo ciekawe, jest napisane, że w rozproszeniu, gdziekolwiek byli, głosili słowo. A więc już mieli to poznanie. Oni jeszcze nie mieli tego Nowego Testamentu, tak jak my to mamy napisane. I tu chciałbym powiedzieć, że oni byli świadectwem i my wiemy, że w Samarii było przebudzenie. To cała historia. Ja chciałbym wrócić do tego, co zacząłem o przynoszeniu owoców. Chciałbym powiedzieć, że gdy czytamy o tym, jak wyglądało w pierwszym zborze, jak przynosili owoce, jak Pan przydawał, to oni byli utwierdzani w Bożym Słowie. To znaczy, oni byli umocnieni. Gdy my czytamy Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, to wiemy, w 15 rozdziale jest opisane spotkanie apostołów. Apostoł Paweł przyszedł i do Jerozolimy, tam był Piotr, Jan i Jakub młodszy i on ich oceniał jako te filary zboru i tam był problem obrzezania. Oni na ten temat dyskutowali, bo ci, którzy się nawracali, którzy byli z Żydów, uważali, że ci, którzy się nawracają z pogan, to mają być obrzezani i powstały spory na ten temat i powstały podziały. I co jest takie wspaniałe, że oni się zeszli, oni na ten temat rozmawiali, a potem czytamy, postanowiliśmy Duch Święty i my. I w 16 rozdziale, w następnym rozdziale czytamy o tym, że apostoł Paweł i Sylas szli od zboru do zboru i przekazywali, co postanowiono, co postanowił Duch Święty. I oni to przekazywali. I to było takie wspaniałe, że zbory się utwierdzały w wierze, a Pan przydawał do zboru. I tutaj napotykamy na jeden taki warunek. Jeśli zbór nie jest utwierdzony w wierze, to Pan do niego nie doda. Bo ten, który przyjdzie, a nie może być, nie może słuchać, nie może być pouczony, to on odejdzie, bo on nie zostanie nakarmiony. I my czytamy właśnie, że te zbory się utwierdzały w wierze, a następny warunek jest napisany, a Pan przydawał na co dzień do zboru. Drugie takie miejsce, które mnie też tak bardzo przekonuje, jak apostoł Paweł był w Tesalonice i tam Żydzi spowodowali, że on musiał stamtąd uchodzić. I on się znalazł w Berei i on głosił Chrystusa, on mówił, że Jezus jest Mesjaszem. I tam w tym 17 rozdziale jest napisane, że ci w Berei byli zacniejsi, bo zwracali się do Pisma, do proroków, czy to, co apostoł Paweł mówi, jest zgodne ze Słowem Bożym, z proroctwami dotyczącymi Mesjasza. Oni to sprawdzali. I gdy my coś nowego słyszymy, a wiemy, że tych nowości teraz nie brakuje, to chciałbym powiedzieć, że my mamy sprawdzać, czy to, co jest głoszone, jest zgodne ze Słowem Bożym. Ja tylko tak dla przykładu powiem, Ewangelia sukcesu to jest tak, no to chwyta, to pociąga za sobą ludzie, a jak w wielu zborach to jest głoszone. Ale o tym nigdzie nie mamy napisane. I słowo sukces nie jest nigdzie nawet w żadnym tłumaczeniu nie jest użyte. Wszędzie jest mowa o owocach. I chciałbym powiedzieć, że w Berei byli zacniejsi niż w Tesalonice. I tam jest napisane, że wiele zacnych niewiast i mężów uwierzyło. Pan przydał do zboru. I myślę, że nam wszystkim rozchodzi się o to, żeby to posłannictwo, które dotyczyło uczniów, apostołów, które Pan Jezus polecił uczniom, zanim został wzięty do nieba, to my wiemy, że my to polecenie mamy również i my to mamy kontynuować. Chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł wymienia w liście do Galacjan te owoce Ducha. Gdybyśmy mieli mówić o tych owocach, to by trzeba też temu dużo czasu poświęcić, ale myślę, że każdy z nas już nie jeden raz to czytał. 5 rozdział listu do Galacjan, 22 wiersz, tam one są, te dalej są bardzo wyraźnie wypisane, wymienione. I tego Pan od nas oczekuje. ale chciałbym powiedzieć, takie przytoczyć dwie oceny takich mężów. Jeden to mąż Boży, a drugi to zupełnie człowiek tego świata. Mahatma Gandhi to był przywódca, duchowy przywódca Indii. On zginął w zamachu, został zamordowany już po II wojnie światowej, ale on takie bardzo wyraźne zdanie powiedział na temat chrześcijan. On powiedział: podziwiam Chrystusa, ale nie chrześcijan. Bardzo treściwe określenie. Gdybyśmy popatrzyli na historię chrześcijaństwa, co się wszystko działo, to ta ocena jest bardzo ostra, ale taka jest bardzo wyważona, bo on nie dożył zbawienia, on był Hindusem i takim został i tak dalej, to ja go wcale nie gloryfikuję, tylko mówię, jego zdanie, podziwiam Chrystusa, jego nauczanie, to wszystko, co mówił, ale nie chrześcijan, bo oni według tego nie żyją. A drugi Hindus, ale to był sługa Boży, nazywał się Sandhu Sundar Singh, opisuje znowu nasze chrześcijaństwo i dzieci Boże w ten sposób, pisze z jednej ze swoich broszur, że siedział nad brzegiem rzeki i w pewnym momencie wszedł do rzeki i wyciągnął z dna rzeki kamień. I kiedy wyszedł na brzeg, to uderzył tym kamieniem o drugi i rozbił ten kamień. Ten kamień był mokry, taki śliski i kiedy go rozbił, popatrzył na ten przełom, to ten naskórek był wilgotny, ale środek był suchy. I on mówi, takie jest nasze chrześcijaństwo. To jest taka bardzo ostra ocena. Ale chciałbym powiedzieć, że nasz Pan nas głębiej chce prowadzić. I nasz Pan chce, żebyśmy my w tym świecie, w którym żyjemy, mogli się tak uciszyć i usiąść u stóp naszego Pana Jezusa, tak jak ta Maria, która tą dobrą cząstkę obrała. Chciałbym powiedzieć, że to uciszenie, odłożenie tych ofert tego świata, to wszystko, co nas otacza i co chce wypełnić nasze życie, to my musimy odrzucić. To trzeba jakąś cenę zapłacić. My wiemy, że w domach, a szczególnie to się zdarza u młodych ludzi, proszę, wybaczcie mi, że to powiem, ale gdy do domu kto przyjdzie, to pierwsze, tak, musi coś grać, czy to magnetofon, czy radio, czy coś, musi się coś dziać. A gdy my przychodzimy do domu z tego zgiełku tego świata, który nas otacza, to chciałem powiedzieć, że my potrzebujemy uciszenia, żeby usłyszeć Boży głos, żebyśmy mogli naprawdę uciszyć się przed Panem, tak jak ta Maria, która tą dobrą cząstkę obrała. Lat temu już trochę, kiedy miałem taką odpowiedzialność jeszcze na terenie naszych zborów za tych różnych przybyszy z zachodu, była taka sytuacja, że wielu jeden i drugi i trzeci wnieśli takie nauki, które u nas spowodowały wiele szkody. I kiedyś przyjechał do nas bez żadnych referencji taki młody człowiek z Indonezji, mieszkał w Holandii. To był taki młodzieniec, który musiał uciekać ze swojej rodziny, kiedy oddał swoje życie Jezusowi, a jego dziadek był jeszcze ludożercą. Nie? I on głosił Słowo Boże i przyjechał i chciał głosić Słowo Boże. I ja, żeby sobie znowu jakieś biedy nie narobić w naszych zborach, to stawiałem mu szereg pytań i on bardzo dobrze odpowiadał. Widać było u niego taką znajomość Bożego Słowa. On jeszcze nie miał 30 lat. I ja w końcu go pytam, powiedz mi ty, jakąś szkołę biblijną, czy jakąś teologię, coś ty studiował, co ty skończyłeś, no bo te ponad godzinę stawiałem mu pytania i on naprawdę się no, odpowiadał prawidłowo, wykazał znajomością Bożego Słowa. I on mi mówi, no, co ukończył, on mi mówi, seminarium maryjne. No ja tak w Polsce, to no, seminarium maryjne. A on widział takie moje zdziwienie i mówi, a ty nie wiesz, co to jest seminarium maryjne? No ja mówię, no nie, nie bardzo. No on mówi, wiesz, usiądź u stóp Jezusa, jak ta Maria, i słuchać tego, co Jezus mówi do ciebie osobiście przez swoje święte słowo. Musiałem się tego od niego nauczyć. I chciałbym powiedzieć, że jeśli my chcemy słyszeć naszego Pana, jeśli my chcemy skorzystać z tego, co mamy w Nim darowane, to my Go musimy poznać. My wiemy, że żyjemy w okresie, kiedy Duch Święty został wylany. A skoro został wylany, to jest zgodnie z obietnicą Duch Święty wśród nas, który nam przypomina, rozjaśnia, no to najważniejsze, ten początek, że przekonuje o grzechu. To jest Jego rola. I chciałbym powiedzieć, ile razy my czytamy Słowo Boże, to wypada zawsze, chociaż na moment, Panie, rozjaśnij mi czytane Słowo. I muszę, nie potrafię policzyć, ile razy czytałem już, przeczytałem Słowo Boże od początku do końca. Miałem ten przywilej, że miałem rodziców wierzących, więc od dzieciństwa. I z nimi czytałem i sam, ale ciągle coś na nowo odkrywam i tak się zastanawiam, czy ja na to wcześniej nie zwróciłem uwagi. Ale do tego, żebyśmy czytali, żebyśmy mogli skorzystać, my potrzebujemy przede wszystkim uciszenia. A to nie jest takie łatwe, nie? Bo jeśli ktoś na przykład słucha radia, czy nawet ogląda telewizor, no internet, co to wszystko jest, ten czerwony guzik, no on tam wyłączy ten obraz, ale my to jeszcze przetrawiamy, prawda? I teraz jest takie pytanie, czy ja potrafię się wyłączyć, czy to jest w ogóle możliwe? My wiemy, że mężczyźni, to jak oglądają jakiś mecz piłki nożnej, czy jakieś zawody sportowe, to potrafią jeszcze godzinami to przetrawiać, bo to zajmuje ich umysł. A my potrzebujemy, żeby słuchać słowa, naprawdę uciszyć się. I gdy my to podobiemy, tą historię o Marii i Marcie słyszymy, czytamy, to się zastanawiamy, no ta Marta to taka fajna niewiasta, ona starała się tak zacnego gościa zaopatrzyć. Czy to nie wymaga pochwały? No, Słowo Boże nas uczy, gościnnymi bądźcie i tak dalej. A Pan Jezus jednak to inaczej ocenił. I tu widzimy, że Boża ocena jest nieco inna. My mamy szukać najpierw Królestwa Niebieskiego, a wszystko inne będzie nam przydane. Chciałbym jeszcze na zakończenie może takie jedno miejsce przeczytać, które znamy i na moment się zastanowi nad tym miejscem, a chciałbym przeczytać miejsce, które nam mówi o przynoszeniu owoców. Pan Jezus w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza podaje szereg przykładów, przez podobieństwa przemawia do ludzi. Chciałbym przeczytać 13 rozdziału, taki odcinek od 24 wiersza. Drugie podobieństwo przełożył im, to znaczy Pan Jezus, mówiąc: podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi rozsiewającemu dobre nasienie na roli swojej. A gdy ludzie zasnęli, przyszedł nieprzyjaciel jego i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy urosła trawa i pożytek przyniosła, wtedy się pokazał i konkol. Wtedy przystąpiwszy słudzy gospodarscy rzekli mu: Panie, i zaliść dobrego nasienia nie nasiał na roli twojej, skądże tedy ma konkol? On im odpowiedział: nieprzyjaciel, człowiek to uczynił. I rzekli słudzy do niego, a chcesz, iż pójdziemy i zbierzemy go? A on rzekł, nie, byśmy snać zbierając kąkol nie wykorzenili zaraz z nim pszenicy. Dopuśćcie obojgu spały mróź aż do żniwa. A czasu żniwa rzeką żeńcy, zbierzcie pierwszy kąkol, zwiążcie go w snopki ku spaleniu, ale pszenicę zgromadźcie do gumna mojego. Tu jest taki przykład, który przekazał sam Pan Jezus, mówiąc o owocach. Ten, który nasieje dobre nasienie, to oczekuje też dobrego owocu, dobrego, prawidłowego plonu. I my tu czytamy o tym, że nieprzyjaciel przyszedł i nasiał inne nasienie. U nas nie słyszałem, żeby się to zdarzało, ale w historii tych różnych komentarzach można czytać, że taka praktyka była stosowana i że byli słudzy, była straż postawiona, jak było coś zasiane, żeby tam nie narzucić kamieni czy coś innego nie nasiać. I Pan Jezus właśnie takie podobieństwo tutaj podaje, które było aktualne w danym okresie. Chciałbym jeszcze tutaj na jedno zwrócić uwagę, że w naszym tłumaczeniu, w tym, ja używam Biblii Gdańskiej, czy Biblii Warszawskiej, jest powiedziane, że nasiał kąkolu. Ale już w przekładzie interlinearnym, czy w innych przekładach, z którymi można się spotkać, występuje tam taka roślina, taki chwast, który się nazywa życica, zizanium po grecku, bo można do greckiego tekstu popatrzyć. Co to jest za roślina? Chciałbym powiedzieć, że kąkol ma kwiatuszki kolorowe, ma takie sercowate liście, natomiast ta życica to wygląda, u nas się to mówi powszechnie, że to jest taka dzika trawa. I ona rośnie między pszenicą i wygląda identycznie jak pszenica. Może nawet te listki są bardziej zielone, soczystsza zieleń i pięknie to wygląda, jak to rośnie. I można by powiedzieć, no należy się cieszyć, bo to wzrasta. Ale potem przychodzi kłos. Ten kłos jest zupełnie inny niż kłos pszenicy. Jest taki płaski, suchy. I chciałbym powiedzieć, że w tym kłosie są takie czarne ziarenka. Te czarne ziarenka są takie płaskie i za czasów Pana Jezusa to nawet te czarne ziarenka to wrzucano do wody, robiono z tego herbatę i wtedy dostawało się wielki ból głowy, a jeśli by się tego kilkakrotnie napił, to się osłabiało i wręcz traciło wzrok. Taki owoc był z tego. I co jeszcze takie ciekawe, to już ja sobie tak szukałem w atlasie, jak to wygląda ta życica na taki właśnie pierzasty korzeń. Nie tak jak oset, taki długi, ale taki pierzasty. I on obrasta to wszystko, co jest wokoło. I również te korzenie pszenicy. Jest tak bardzo wyraźnie powiedziane w tym słowie, że nie wolno było wyrywać tego chwastu, aż przyjdzie czas żniwa. I co nam to podobieństwo mówi? Pan Jezus, kiedy daje jakiś przykład, my wiemy, że ten, który był udział miał w procesie stworzenia, Pan Jezus, to on też podaje przykłady doskonałe. I w tym doskonałym przykładzie jest powiedziane, że jeśli coś się pojawi wśród nas, my byśmy byli nieraz bardzo tacy prędcy, żeby z tym zrobić porządek. A tutaj jest powiedziane, że trzeba to obserwować, aż ten owoc przyjdzie. I wracam do tego, co Pan Jezus mówi, po owocach ich poznacie je. I dopiero wtedy, jak to, co wyrośnie, ten kłos jest już widoczny i te ziarenka w tym, które mają nawet takie straszne działanie, to wtedy dopiero to się dzieje w czasie żniwa, jest powiedziane, to należy oddzielić i pójdzie na spalenie, bo w dalszych wersetach Pan Jezus tłumaczy to uczniom, ten cały ten przykład, dlaczego się tak dzieje. I ja chciałbym powiedzieć o tym, że każdy z nas ma przynieść owoc, a że między nami się może i inni pojawią, którzy wnoszą to niewłaściwe naczynie, nasienie. Dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy czuwali, żebyśmy byli czujnymi, żeby ten nieprzyjaciel nie był w stanie między nas coś nasiać. Dlatego ten przykład Berei jest taki piękny, bo oni sprawdzali, czy to, co Paweł mówi, czy to jest właściwe. Czy to jest zgodne ze Słowem Bożym. I my wiemy, że Pan Jezus, kiedy podszedł do tych uczniów idących do Emaus, to co On im mówił? On im wykładał pisma i mówił o tym, co prorocy mówili. I potem ci uczniowie mówili, i zali serce nasze nie pałało, gdy nam wykładał pisma. Dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy na to zwracali uwagę. Żebyśmy my, którzy dożyliśmy zbawienia, z tą księgą się ani na chwilę nie rozstawali. Ale żebyśmy wszystko konfrontowali, czy sprawdzali według Bożego Słowa. I to, co jest od Pana, żebyśmy przyjmowali. A to, co jest od przeciwnika, żebyśmy mogli odrzucić. My żyjemy w takim czasie, że nieraz jesteśmy, wręcz bym powiedział, i zagubieni. Bo jest tak wiele różnych głosów innych niż te, które znajdujemy w Bożym Słowie i my zaczynamy powątpiewać. Jest taki piękny werset w 15 rozdziale Księgi Jeremiasza, 19 wiersz, to dla mnie jest już od najmłodszych lat takim wspaniałym wersetem, gdzie jest powiedziane, jeśli odróżnisz rzecz kosztowną od nikczemnej, będziesz jako usta moje. To są słowa, które Pan powiedział do Jeremiasza. Jeremiasz był bardzo młody, kiedy zaczął swoją służbę. I my wiemy, że Jeremiasz był w takim bardzo trudnym okresie prorokiem. Wprawdzie już ten wyrok Boży, że naród izraelski z tytułu odstępstwa od żywego Boga został, to państwo północne już uprowadzone do niewoli przez Chaldejczyków, do Babilonu, ale w Judzie się im wszystkim jeszcze dobrze powodziło i kult bożków i tak dalej, to wszystko oni robili, a ten ich wzywał do upamiętania, do pokuty, ten Jeremiasz. I on robił to i on wielokrotnie mówi o sobie, że był zupełnie opuszczony. I on doszedł do takiego stanu, że on, czy on aby ma rację, no bo jest już zupełnie sam. A wtedy Pan do niego przemówił i posilił go. I powiedział, jeśli odróżnisz rzecz kosztowną od nikczemnej, będziesz jako usta moje. I wiemy, że Jeremiasz był takim sługą Bożym, który zwracał uwagę, a kiedy się to niestety spełniło, to wszystko, co powiedział, niestety spełniło się, Jerozolima została zburzona, naród uprowadzony, to co? On nie zaczął od tego, a ja mówiłem, ale on usiadł i płakał. My czytamy to w terenach Jeremiaszowych. Dlatego też ja kończąc chciałbym każdemu z nas powiedzieć, żebyśmy my modlili się o to, żebyśmy mogli odróżniać rzecz kosztowną od nikczemnej, żebyśmy mogli być tymi, których Pan używa, żebyśmy bazowali na Bożym Słowie i żebyśmy naszym życiem, naszym chodzeniem przynosili prawidłowe świadectwo dla naszego Pana. Jeszcze raz powtórzę, nie chcą czytać ludzie Bożego Słowa. Ja już też dałem Biblię jeden, drugi. no, nie ma czasu i tak dalej. Ale chciałbym powiedzieć, my musimy wskazywać naszym życiem na to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeszcze taki straszny przytoczny przykład. Niedawno miałem rozmowę z młodym człowiekiem, który mówił, że oddał swoje życie Jezusowi. I ja, no, młody człowiek, student, oddał swoje życie i zaczęliśmy rozmowę, to było na konferencji w Bieszczadach i ja mówię, no weź Słowo Boże, no nie, ja jeszcze nie mam. No nie, no ty dożyłeś zbawienia, mówisz, że już, nie wiem, ochrzczony i ty nie masz Bożego Słowa. Nie, nie, ja tutaj sobie kupię. To ty jeszcze nie czytałeś, a nie, ja przeczytałem Biblię Szatana, bo jest w internecie. No, ja byłem przerażony. My wiemy i młody człowiek, który, no ja nie wiem, gdzie go tam ochrzcili i tak dalej, to inna sprawa, ale chciałbym powiedzieć, on przeczytał to, co można było najgorsze. A jak mu mówiłem, żeby pokutował z tego, oczyścił się, to on był zdziwiony, no on przeczytał. No. Chciałbym powiedzieć, że odróżnić rzecz kosztowną od nikczemnej. My żyjemy w takich czasach, że oferty tego świata i przeciwnika są straszne. Dlatego my te owoce, które widzimy i które my mamy przynosić, my to musimy rozróżniać, my to musimy widzieć. A za to, żeby to widzieć i żeby te owoce przynieść, trzeba nieraz zapłacić cenę. Ale żeby tą cenę zapłacić, my musimy mieć taką łączność z Panem, żeby to nie było dla nas krzywdą, ale żeby było radością, bo w tym kazaniu na górze Pan Jezus powiedział: błogosławieni, którzy cierpią dla sprawiedliwości. Za sprawiedliwość cierpieć? Tak Pan Jezus nas naucza. Może tyle. Mój przyjaciel zawsze mi mówi nie dłużej jak 45 minut. Nie chciałbym przedłużać. Myślę, że nie jeden z was zmęczony. Chciałbym tylko jedno jeszcze raz powtórzyć. Jesteśmy powołani do tego, żeby przynosić owoce, żeby ci, którzy nas otaczają, widzieli, że my jesteśmy ludem Bożym. A do tego potrzebujemy siły i mocy Bożej. I myślę, że ta konferencja, ta społeczność, gdzie możemy się razem spotykać i słuchać Słowa Bożego i przypominać sobie to wszystko, co tu jest napisane, będzie dla nas takim posileniem, że po tym, kiedy wyjdziemy znowu do codzienności, będziemy pełni radości i pełni siły i mocy, którą daje nam sam nasz Pan. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.